Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzieje się wiele w polityce, głównie za sprawą Marszu Niepodległości oraz weta dla budżetu Unii Europejskiej. Oczywiście nakłada się na to cały czas pandemia koronawirusa. Sprawa interwencji policji 11 listopada jest zdaniem niektórych ekspertów jasnym dowodem na podziały w koalicji rządowej. Zadziwiające jest, że proponuje się powołanie niezależnej komisji do zbadania tego problemu, także ze strony członków Zjednoczonej Prawicy. Taka sugestia jest czyniona. Bardzo emocjonująca jest również debata o praworządności w kontekście środków europejskich. Powiązanie pieniędzy z wymogami prawnymi może doprowadzić do weta budżetowego w Unii. Strona rządowa twierdzi, że to nie wpłynie na strumień euro dopływający do kraju. Natomiast eksperci wskazują, że będą kłopoty z budżetem, ale przede wszystkim nie będzie pieniędzy z Funduszu Odbudowy. To ponad 160 miliardów złotych. Ten zastrzyk środków miał trafić do przedsiębiorstw i samorządów na pokrycie strat spowodowanych pandemią. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj na linii środku pola poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od Marszu Niepodległości. Jak poseł Adam Andruszkiewicz ocenia tę sprawę?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no oczywiście Marsz Niepodległości apelowaliśmy od samego początku, żeby odbył się możliwie albo się w tym roku po prostu nie odbył z uwagi na pandemię koronawirusa, albo odbył się w tej możliwie formule bezpiecznej, jaka miała być formuła przyjazdu samochodowego. Taka formuła została ostatecznie przyjęta przez organizatorów. No jak wiemy, część osób również zdecydowała się iść pieszo. Natomiast no, te sytuacje, które były również związane z działaniem policji, dzisiaj wszystkie są bardzo szczegółowo przez nas wyjaśniane i będą wyjaśniane do końca, dlatego że powstało wiele pytań po drodze. No z jednej strony oczywiście my bardzo jasno od początku mówiliśmy, zresztą ja też sam jako wieloletni współorganizator marszu i uczestnik od samego początku mówiłem, że w tym roku po prostu nie pójdę w marszu, no bo uważam, że jest pandemia koronawirusa i nie chcę być dodatkowym zagrożeniem w czasie tej pandemii, potem dla innych osób wokół siebie. Natomiast no, z drugiej strony pamiętamy wszyscy, i tutaj trzeba to na pewno powiedzieć, obudę opozycji, przynajmniej części opozycji, która dzisiaj krytykuje Marsz Niepodległości, a jeszcze niedawno sama wzywała także w Białymstoku ludzi na ulicę, tak, na masowe protesty i sama brała udział w tych protestach nawet, czyli też stworzyła to zagrożenie pandemiczne. Więc tutaj naprawdę trzeba wyszczególnić pewne postawy. No, my od samego początku mówiliśmy, że czas pandemii nie jest dobrym czasem na żadne, podkreślam, żadne masowe zgromadzenia, niezależnie od charakteru tych zgromadzeń. Natomiast opozycja sama nawoływała do protestów antyrządowych, a dzisiaj próbuje jeszcze nas tutaj rozliczać jako za Marsz Niepodległości, który przecież no nie był przez nas zorganizowany. No tak się po prostu nie robi, to jest pewna obuda polityczna, a my jesteśmy do niej przyzwyczajeni.
No ale kwestia interwencji w czasie Marszu Kobiet, protestu kobiet, no, na pewno nie spotkałaby się z przychylnością. Nikt nie chciał takiego ryzyka politycznego podejmować.
No to zależy, panie dyrektorze, o czym mówimy, no bo to bardzo szerokie pojęcie, te protesty. Oczywiście jeśli ktoś pokojowo stara się protestować, zachowując pewne zasady, kultury i tak dalej, no to wszystko jest w porządku. Natomiast mieliśmy do czynienia w czasie tych protestów niestety również z atakami na kościoły. Chwała Bogu, na Podlasiu nie miało też takiego szerokiego wymiaru. Natomiast w wielu miejscach, chociaż na przykład Pałac Brolinski też został pomazany i zniszczony w ten sposób. Natomiast w wielu miejscach naszego kraju uczestnicy zgromadzeń potrafili zakłócać prześwięte czy mazać się strojami po kościołach, pisząc tam wulgaryzmy. No także wówczas uważam, że jak najbardziej powinna być uzasadniona interwencja służb, bardzo, bardzo ostra i zresztą mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które dopuszczały się takich wykroczeń, po prostu będą pociągane do konsekwencji, bo pewne zasady cywilizacyjne w naszym państwie zostały złamane. Polegają one na tym, że się nie atakuje miejsc świętych dla innych osób. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, żeby atakować czy to cerkwie prawosławne, na przykład z Białymstoku, chociaż jestem katolikiem. Dla mnie to jest bardzo wielki szacunek wobec każdego, kto wyznaje inną wiarę. To jest coś fundamentalnego w ogóle. Natomiast tutaj te zasady zostały przełamane i uważam, że służby tutaj powinny jednak zareagować.
Pytanie o cenę, Stefan Krajewski.
Oczywiście bardzo trudno zapanować nad Marszem Niepodległości, tak jak nad każdym zgromadzeniem, ale ja uczestniczyłem osobiście w strajkach rolników w Warszawie i naprawdę było pełne podporządkowanie komunikatom ze strony policji, ze strony koordynatorów policyjnych i trzeba przyznać, że chyba te protesty rolników wyglądały najlepiej. I słownictwo, które było tam używane, i transparenty. No myślę, że inne grupy, które protestowały później, mogłyby się na tym wzorować. Oczywiście nie ma.
Ale jak pan ocenia tę radykalną zmianę, bo poprzednie protesty nie były pacyfikowane, a ten 11 został?
No to tak jak mówię, ten pierwsze protesty rolników była pełna jak gdyby zgoda i ustalenia z policją były respektowane, więc tam nie było potrzeby używania siły. Drugi strajk, mimo że w tej formule on różnie był oceniany, natomiast no jest w naszej kulturze i tradycji przyjęte, że jednak no z kobietami obchodzimy się zawsze grzecznie i tutaj myślę, że nie miała policja na tyle odwagi, nawet jeśli była w jakiś sposób tam słownie atakowana, to nie było takiego działania. Natomiast no tutaj przy marszach tak naprawdę co roku widzimy grupę zadymiarzy, którzy pojawiają się na tych marszach po to tylko, żeby wszczynać awantury. No i tutaj jeśli ruszyli wysportowani silni mężczyźni w stronę policji, no to ta reakcja była jaka była. Oczywiście wszystko należy rozpatrzeć, sprawdzić i tutaj jeżeli policja przekroczyła swoje uprawnienia, no to trzeba z tego wyciągać konsekwencje, ale też no widzimy, że i te race używane i rzucanie racami w kierunku mieszkań, w kierunku okien, które pojawiały się po drodze przemarszu, no to świadczy o tym, że ktoś tam pojechał nie po to, by zamanifestować swoje przekonania, swoją miłość do ojczyzny, tylko po to, żeby wszczynać burdy, wszczynać awantury. I ta reakcja policji w tym przypadku musi być. Natomiast już mówię, czym innym jest ta ocena, czy właściwa, czy niewłaściwa ta reakcja policji była, czy zbyt mocno zaangażowali się, co niektórzy. No, to jest już oczywiście powinno być sprawdzone, procedowane w odpowiedni sposób i ewentualne tutaj konsekwencje wyciągnięte wobec osób, które takich swoich uprawnień miałyby przekroczyć, dopuścić się do przekroczenia takich uprawnień.
Czy będzie pan za tym, żeby powołać niezależną komisję do zbadania sprawy?
No tutaj pewnie trzeba by było to sprawdzić, bo na pewno to rodzi wiele kontrowersji, wiele różnic i to no oczywiście też będzie wykorzystywane do walki politycznej, jak wiele wydarzeń w ostatnim czasie, ale tu chodzi o takie też myślę, że jasne i konkretne rozstrzygnięcia w tej sprawie. No komisja, która by składała się z przedstawicieli zarówno a koalicji rządzącej, jak i opozycji, no myślę, że byłaby taką dobrą formą na wyjaśnienie tych zagadek, że tak powiem.
I teraz Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Panie redaktorze, drodzy państwo, 11 listopada, święto niepodległości, godne święto. Powinniśmy się wszyscy wówczas jednoczyć, przekazywać młodszym pokoleniom, jaką mamy historię, jaką mamy kartę historii, iść z rodzinami, ze znajomymi w takim marszu, czy to jest w Warszawie, czy ewentualnie w innych miejscowościach, żeby równolegle się odbywał. Ale niestety ja na taki marsz dzieci swoich bym nigdy, ale to nigdy nie zabrał, obserwując co się od paru lat na tych marszach dzieje. Fakty. W tym roku 35 policjantów rannych. Strajk kobiet 0, tak dla porównania, panie ministrze. Podpalenia mieszkań, strajk kobiet 0, strajk niepodległości, mamy podpalenie. Podpalenie lokali, księgarni Empiku, strajk kobiet 0, święto niepodległości, które było w ciągu jednego dnia, a strajk kobiet się odbywa już prawie od marszu, od prawie dwóch tygodni. Także jeżeli chodzi o fakty, to podczas marszu niepodległości w Warszawie dzieją się burdy od wielu, wielu lat i nie mamy się czym niestety chwalić. Marsz Święta Niepodległości ratusz zakazał warszawski. SOT tą decyzję podtrzymał. Miał być przejazd ulicami w Warszawie z flagami, wszystkimi tą otoczką, żeby uświetnić ten marsz. Niestety kolejny rok z rzędu stolica płonie i taki obrazek, wizerunek naszego kraju idzie w świat. Neofaszystowski, hajlujący, podpalający mieszkania i księgarnie. Ja uczę swojego syna tego święta, odwiedzając w tym roku, poszliśmy na cmentarz wojskowy w Białymstoku, gdzie złożyliśmy kwiaty, gdzie rozmawialiśmy i uważam, że no ale ja bym chciał pójść, pojechać na taki marsz z synem, ale ja się boję o jego bezpieczeństwo i żeby on widział, jak prawdziwi w cudzysłowie Polacy odnoszą się do tego święta, podpalając stolicę, podpalając nasz kraj. Niestety taki obrazek idzie w świat i nad czym ubolewam i uważam, że te osoby powinny być wszystkie rozliczone, wyłapane. Niestety kolejną złą laurką dla naszego województwa, dla naszego miasta, prawdopodobnie, powtarzam, prawdopodobnie osobą, która podpaliła, rzuciła razów to mieszkanie, jest 36-letni białostoczanin. Niestety, jeżeli mamy o takie, taką reklamę Białegostoku, to nie jest pierwsza i ostatnia, nie jest pierwszy i ostatni obrazek reklamujący w cudzysłowie nasze piękne miasto, piękne miasto. I to idzie też w kraj i ludzie, jeżeli rozmawiamy, to Białystok się kojarzy niestety z takimi obrazkami, podpaleniem mieszkań, gdzie miało to miejsce 5 czy 4 lata temu, jeżeli chodzi o inny kolor skóry mieszkańców mieszkających w naszym mieście, gdzie nam brakuje w naszym województwie, w naszym kraju rąk do pracy, gdzie nie ma komu pracować i ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, chcą z nami mieszkać, zakładać rodziny, są tak traktowani. Nie godzę się z tym, nigdy się z tym nie godziłem i nigdy godzić nie będę, jeżeli chodzi o marsze w Białymstoku. Tak, przechodziłem pod katedrą, panie pośle, i co ja usłyszałem od osób, które miały różaniec i radnych Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest na antenę do powtórzenia. To była agresja, chamstwo, prostactwo, W takim wydaniu, że to tak jak powiedziałem, nie daje się użyć tych słów na antenę. Przeszli, pokrzyczała jedna, druga strona, do żadnych rękoczynów nie doszło. Ale już w środę, w następnym tygodniu z środowisk, nie wiem jakich, neofaszystowskich, kibicowskich, nie mam pojęcia, wśród protestujących, idących aleją w Białymstoku, zostały rzucone granaty hukowe. No to jak my możemy to do tego podchodzić, że kraj powinniśmy spajać, a nie dzielić? Przecież nikt tutaj nikogo nie obrażał idąc w jednym czy w marszu strajku kobiet. Jedyne pretensje są do rządzących, którzy orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego orzekli, co pokazało, że nie pierwszy, nie ostatni raz okazali swoją brak profesjonalizmu w przemyśleniu czasu, metodzie tego działania, bo były czarne protesty, powinniście pójść po rozum do głowy, że to wywoła zamieszki. Nie przewidzieliście tego, a to było proste jak 2 razy 2, że do tego dojdzie, a nikt tego nie przewidział, że oczywiście na taką skalę, bo złość do rządu pokazała, że w wielu miejscach w naszym kraju takie marsze się odbywały. Jeżeli chodzi o niszczenie
to jakby pan już Pałacu
Branickich, tak, i Pałacu Branickich, malowanie na murach. Oczywiście pełna zgoda. Nigdy, ale to nigdy, bez względu, czy to jest prywatne mieszkanie, dom, nie powinno do czegoś takiego dochodzić i osoby powinny być wyłapane i
ukarane.
Stać się sprawiedliwość. Dokładnie tak.
Adam Andruszkiewicz.
No, ad vocem, panie rektorze, panie pośle, jak tak słuchałem pańskich wypowiedzi na temat tych wulgaryzmów, które rzekomo padały z ust działaczy, polityków Prawa i Sprawiedliwości, ja nie wiem, ja tego nie słyszałem, nie wiem, czy pan ma jakieś dowody na to bardzo ciężkie oskarżenie, które pan tutaj teraz artykułuje, bo ja nie byłem świadkiem tego, natomiast mamy mnóstwo dowodów i nagrań, że to ze strony tych protestów, które państwo organizowaliście, padały niecenzuralne słowa, zresztą takie jedno słowo niecenzuralne było na sztandarach.
Ale było, oczywiście, że tak.
Było na sztandarach, no oczywiście, że było właśnie. Jedno z przekleństw wulgaryzmów było na sztandarach tego protestu waszego i to wszyscy pamiętamy doskonale. Te wyzwiska tam podały non-stop. Również jeśli chodzi o podpalenia, to przypominam, że w Białymstoku drzwi do Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości również został zaproszony ogień pod nimi, pod tymi drzwiami i tam też to nie wyglądała sytuacja zbyt kolorowo.
Porównuje pan do podpaleń podczas Marszu Niepodległości?
Proszę naprawdę, panie pośle, ja pana słuchałem, chociaż zrzuca pan ciężkie oskarżenia o tych wyzwiskach.
Stwierdzam fakt, bo tam byłem.
Wie pan, ale wie pan, panie pośle, jakie padały wyzwiska, na przykład ze strony funkcjonariuszy policji, ze strony na przykład pani Lempart, z którą państwo wspólnie maszerowaliście. Słyszał pan te wyzwiska? Mhm. Czy nie słyszał pan? Bo jak pan nie słyszał, to możemy puścić w każdej chwili, nie ma problemu. Natomiast pan twierdzi, że...
Przynajmniej do 23 nie na antenie.
No właśnie, panie redaktorze, ja mogę panu posłowi gdzieś prywatnie wysłać te nagranie, jeśli ich nie posiada, jeśli nie widział. Natomiast generalnie jest tak, jesteśmy dorośli, więc możemy sobie to pokazywać. Natomiast ja nie wiem, o jakiej przemocy strony Prawa i Sprawiedliwości pan mówi, bo ja tej przemocy nie widziałem ani słownej, ani fizycznej, więc proszę nie rzucać tak łatwo oskarżeniami, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Dziękuję. Kończymy ten temat. Sprawa będzie z pewnością jeszcze wyjaśniania, bo pojawiły się nagrania przedstawione przez policję, które dokładnie dokumentują to, co się działo na Marszu Niepodległości. I cała ta sprawa będzie oceniana, jeśli nie przez prokuraturę, to być może przez sądy, jeśli sprawy trafią właśnie pod czujne oko Temidy. Zmienimy temat. Zajmiemy się teraz sprawą unijnych pieniędzy. Strona rządowa zapowiada, że jeśli te pieniądze będą łączone z praworządnością, to będzie weto do budżetu i weto ewentualnie, chociaż to nie jest możliwe, w sprawie funduszu odbudowy. Jaka jest tutaj ocena tego ze strony rządowej, Adam Andruszkiewicz?
Szanowni Państwo, no my oczywiście mówimy bardzo jasno, że w kontekście środków Unii Europejskiej nie ma naszej zgody na to, aby wiązać to z jakimś dziwnym mechanizmem uznaniowym przez urzędników niewybieralnych w demokratycznych wyborach, którzy będą mogli w każdej chwili uznać, że na przykład skoro Polska nie chce oddać dzieci w ręce par homoseksualnych, to nie należy się Polsce przyznawać środków z budżetu Unii Europejskiej. To jest sytuacja niedopuszczalna. My przystępowaliśmy do Unii Europejskiej i jasno zapisywaliśmy w traktatach akcesyjnych autonomię dla naszego państwa, jak i dla innych państw przystępujących wówczas do tych struktur, chociażby w sprawach światopoglądowych. Natomiast widzimy, że Unia Europejska po tych kilkunastu latach zmieniła ten kurs bardzo ostro, stara się wprowadzać swoją politykę światopoglądową, straszy Polaków, że będą musieli na przykład właśnie zgadzać się na jakieś przywileje dla na przykład środowisk LGBT. To są kwestie wewnętrzne naszego państwa i my tutaj mówimy bardzo jasno, że pieniądze z budżetów unijnych, niezależnie z których programów, Polsce się należą z racji, z dwóch racji. Po pierwsze, jesteśmy członkiem równoprawnym Unii Europejskiej, a po drugie, my również płacimy składki do budżetu unijnego. W związku z powyższym te środki unijne się po prostu dla nas w ten sposób jakby należą. Natomiast nie powinny być absolutnie warunkowane jakimiś dziwnymi zapisami o tak zwanej praworządności, które to zapisy będą taką pałką po prostu w rękach zarówno naszych sąsiadów pewnie zachodnich, jak i niestety części opozycji, która lubuje się w tym, żeby za granicą przeciwko Polsce rozgrywać pewne sprawy, będzie pałką do uderzania w polski rząd. No my się na pewno na to nie będziemy zgadzać, bo no kwestie takie chociażby światopoglądowe, jak jakieś kwestie chociażby przyznawania dzieci, czy paru homoseksualnym, czy kwestie aborcji, to są kwestie wewnętrzne naszego państwa i tutaj to powinno być bardzo jasne zawarte.
Stefan Krajewski.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to premier Morawiecki zgodził się na powiązanie wypłaty środków z praworządnością podczas lipcowego unijnego szczytu.
Dokładnie.
I wtedy, chociaż były już widoczne kłótnie i spory w obozie Zjednoczonej Prawicy, to mam nadzieję, że na tym chaosie w obozie rządzącym nie stracą dzisiaj Polacy, bo przede wszystkim, co zrobić, żeby Polska nie straciła środków z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj mówię i o środkach z budżetu, ale też o funduszu odbudowy po pandemii. Jest prosty apel. Przestrzegajcie rządzący prawa, szanujcie konstytucję, działajcie zgodnie z prawem i traktatami, na które się godziliście. Trzeba wydawać publiczne środki zgodnie z ich przeznaczeniem i wtedy nie będzie żadnego problemu. bo tak naprawdę to Unia Europejska nie ma problemu z Polską, a to rząd PiS ma problemy z przestrzeganiem prawa i to są ostatnie wydarzenia, chociażby z dnia wczorajszego, gdzie tutaj mecenas Giertych przedstawia taśmy. Jeżeli one okażą się prawdziwe, no to państwo nie działa i rząd nie działa zgodnie z przepisami prawa, bo to są mechanizmy i schematy przeniesione wręcz ze świata przestępczego i o tym trzeba głośno mówić.
Ale tutaj padła, panie pośle, tutaj padła taka sugestia, że Unia narzuca pewne światopoglądowe sprawy państwu polskiemu, no i koalicja rządowa nie chce się z tym zgodzić.
No, koalicja rządowa ciągle to podciąga pod kwestie ideologii, światopoglądu. No tutaj też są kwestie przestrzegania prawa, to co zostało zrobione z sądami w Polsce, czyli podporządkowane zostały politycznie i o tym dzisiaj rząd nie chce słyszeć, ale to niestety to machanie szabelką nie wyjdzie nikomu na dobre, bo ostatnia chociażby wypowiedź europosła Krzysztofa Jurgiela, naszego europosła z województwa podlaskiego, który mówi, że jego następca, minister Jan Krzysztof Ardanowski, źle negocjował pieniądze chociażby na wspólną politykę rolną, które są tak ważne dla naszego regionu. A też trzeba mówić o środkach ze spójności, środki na odbudowę. No dzisiaj, jeżeli inne państwa członkowskie godzą się na to, a jedyna Polska się nie zgadza na to, żeby tą klauzulę praworządności wpisać, no to tym bardziej inne kraje członkowskie będą stawiać się w tej pozycji, że jednak w tej Polsce coś złego się dzieje, skoro nie chcą się zgodzić. No na te kwestie zgadzaliśmy się i oczywiście jako Polskie Stronnictwo Ludowe byśmy popierali weto, gdyby to chodziło chociażby o ilość środków przekazanych dla Polski, ale widać, że rząd nie radzi sobie nawet z wydatkowaniem tego, co zostało zapisane do tej perspektywy kiepsko.
No, ale jak Unia będzie, ale jak Unia będzie się domagała przyjmowania uchodźców, równouprawnienia małżeństw i tym podobnych, to co Polskie Stronnictwo Ludowe wtedy?
To są kwestie, które są ustalane w każdym kraju wewnętrznie i to chociażby nie jest głównym kierunkiem działania Unii Europejskiej, żeby ingerować w te sprawy no, ale nasze
jest,
wewnętrzne.
Jest sugestia taka, że jak się raz zgodzimy, to te sprawy, czy kolejne żądania będą się pojawiały i nacisk taki prawny będzie ogromny.
No, tam pojawia się kwestia praworządności, a nie kwestia legalizacji. Bo tam nikt o tym nie mówi. To rząd Prawa i Sprawiedliwości taką narrację przyjął i cały czas gra ideologią. No, dla nas ważniejsze jest wykorzystanie środków unijnych, no bo dzisiaj nie wyobrażamy sobie żadnej tak naprawdę dużej inwestycji bez wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Widać wiele przykładów, niezależnie czy samorząd jest reprezentowany przez przedstawicieli tej opcji rządzącej czy opozycyjnej. Jeżeli jest dobry gospodarz, to naprawdę dużo udało się w naszym, nawet tutaj województwie zrobić i oby tak dalej to było robione, a sprowadzanie do tego, że gdzieś w którymś z krajów członkowskich zostały wprowadzone przepisy, no to wiemy, że to każdy kraj decyduje o tym, co na miejscu jest robione. Nie jest tak, że Unia Europejska od początku do końca już nam wszystko narzuca i jeżeli tego nie, to my będziemy oczywiście się przeciwstawiać, jeśli to będą jakieś konkretne działania ze strony unijnych urzędników. Natomiast dzisiaj no to jest pokazywanie, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości może postawić weto, będzie machał szabelką i za chwilę usłyszymy, tak jak słyszeliśmy, że 27-1 to był sukces Polski. Dzisiaj usłyszymy, że postawienie weta wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Na pewno tego nie wzmocni. Trzeba stawiać weto, jeśli będzie nierówny podział środków, ale przecież te kwestie już zostały przez premiera Morawieckiego zaakceptowane, więc dzisiaj nie rozumiem, o co jest bicie tej piany, skoro w lipcu premier się zgodził na to, żeby ta klauzula praworządności się pojawiła w tych przepisach.
Paweł Krutul.
Proszę Państwa, dziennikarze dotarli do przepisów, których rząd polski się przestraszy, do rozporządzenia o powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością. Definicja praworządności, kładąca nacisk na niezależność sądownictwa i postępowań prokuratorskich. Możliwość blokowania środków już w przypadku wystąpienia ryzyka naruszeń. Podwójna kara dla rządu, czyli obowiązek dokończenia rozpoczętych projektów lub wypłaty obiecanych już świadczeń przy równoczesnej blokadzie funduszy. Więc rozumiem, że oprócz Polski i Węgier, pozostałe kraje Unii Europejskiej, godząc się na zapisy o praworządności, nie wiedzą, co podpisują. My podpisaliśmy się w złym słowa tego znaczeniu podczas głosowania, gdy premier polskiego rządu Beata Szydło przywiozła do kraju wynik 27 dla Unii, jeden dla Polski. Brawo za nieudolną politykę zagraniczną, którą rząd tworzy od blisko 6 lat. Mieszkańcy tego kraju wam tego nie darują. Lewica wprowadziła Polskę do NATO, do Unii Europejskiej, a PiS, proszę Państwa, zasłynie w historii tym, że wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej. Ale powiem dla pana posła, który będzie pewnie zaraz ripostował jako przedstawiciel rządu. Jedno, zrobicie w tym kraju drugi Majdan i tak samo jak po wyroku Trybunału 22 października Polki i Polacy wyjdą na ulicę. Żeby nie było, że państwa nie ostrzegałem, bo brakuje wam przewidywania, jak zareaguje na to społeczeństwo. Przegracie tą batalię, równocześnie w Unii, jak i w Polsce. Opamiętajcie się, cofnijcie się, bo Polki i Polacy czekają na te pieniądze, żeby wpompować je w naszą gospodarkę, w różnego rodzaju inwestycje, dzięki którym Polska się rozwija, a teraz niestety musi pauzować, a te pieniądze są ludziom, przedsiębiorcom, branżom wszelakim bardzo, bardzo potrzebne i samorządom. Także się opamiętajcie. Proszę was o to. Dziękuję.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie pośle, proszę nie straszyć radio słuchaczy Majdanami. Żadnych Majdanów tutaj nie będzie. Nikt nie będzie ginął na ulicach, nikt tego nikogo nie będzie strzelał. Szanowni Państwo, te środki również będą Polsce przyznane i tutaj proszę się nie martwić, ale akurat premier Mateusz Morawiecki jest jednym z najwybitniejszych polskich negocjatorów w ostatnich dekadach i to widać. Oczywiście, że tak, to było widać chociażby przy akcji wobec pana Timmermansa, który już straszył Polskę bardzo mocno, a ostatecznie skończyło się tak, że nie został przez to szefem Komisji Europejskiej. Gdybyśmy my, tak jak właśnie wy, potrafili tylko z pozycji tych kolan rozmawiać w Brukseli, to rzeczywiście byłoby tak, żebyśmy podpisywali wszystko, co nam podłożą. Natomiast tak nie jest. My rozmawiamy bardzo twardo. Proszę pamiętać, że Unia Europejska jest, oczywiście jest klubem państw, jest klubem sąsiadów i przyjaciół, ale tam też panują warunki konkurencji wewnętrznej. To jest naturalne, że dochodzi do starć i do wymian retorycznych, czasami ostrych. Mamy swoje interesy, ktoś ma swoje interesy i na końcu musimy się spotkać w takim punkcie, żeby polskie interesy również zostały uwzględnione. My tak do tej pory zawsze robiliśmy. Nigdy podczas rządu Prawa i Sprawiedliwości nie było sytuacji, w której unijne pieniądze nie trafiłyby do Polaków i takich sytuacji nie będzie. Natomiast proszę mieć to na względzie, że nie możemy się zgadzać na wszystko dosłownie, co wymyśli na przykład niemiecka prezydencja, bo niestety, ale nie zgadzam się z panem posłem Krajewskim, który mówi, że kwestie imigrantów czy kwestie LGBT są kwestie wewnętrzne państw. Owszem, tak było, panie pośle, pan to doskonale pamięta, że kiedyś tak miało być, ale dzisiaj już to przestały te reguły obowiązywać, niektórzy chcą te reguły złamać. W związku z powyższym my oczywiście, że chcemy zawrzeć konsensus międzynarodowy tak, aby Unia Europejska sprawnie działała. Jesteśmy zainteresowani bardzo mocno polityką euroatlantycką. Natomiast nie na pewno nie na pewno w takim kontekście, że wraz z pieniędzmi będziemy musieli przyjmować jakieś tutaj tęczowe ideologie, bo jesteśmy Polakami, chcemy być w Europie, chcemy wnosić do niej swoje tradycyjne wartości, płacimy składki, w związku z powyższym należy nam się środki również. Natomiast musimy po prostu twardo pilnować polskiego interesu i to będziemy robić.
Panie ministrze, ciągle stajemy z kolan. Oficjalnie wygranej wyborczej nie pogratulował Bidenowi Chiny, Rosja i Polska. Brawo, brawo dla rządu polskiego.
Tu pytanie do pana posła Andruszkiewicza, bo minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro namawia i pisze listy, żeby jednak zgłosić to weto, żeby twardo tutaj zająć taką postawę. Pytanie, czy wszyscy jego zdanie w rządzie podzielają i wśród Prawa Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, weto jest zawsze ostatecznym narzędziem nacisku przy takich rozmowach. Premier Mateusz Morawiecki na pewno będzie bardzo otwarty artykułowo polski interes,
No i napisał już list do przywódców.
Ale weto nie jest pierwszym narzędziem do użycia, tylko ostatnim. I to miejmy to z tyłu głowy. Natomiast na pewno nie jest też tak, że to narzędzie jest niemożliwe do użycia w momencie, kiedy byśmy wyczuli, że po prostu polskie interesy zostaną zagrożone.
No przypomnijmy sobie, co zrobiła swego czasu Wielka Brytania, która również zawetowała budżet unijny.
Tak.
Była taka
sytuacja. Idziemy tym kursem wyjścia z Unii Europejskiej. To funduje nam po tych poczynaniach, które widzimy za rządów pani premier Beaty Szydło i teraz premiera Mateusza Morawieckiego do wyprowadzenia z Unii. Brawo, brawo, brawo.
Adam Andruszkiewicz, bo został pan zaadresowany tym ostatnim stwierdzeniem.
Nie, no ale to porównując sytuację Polski i Wielkiej Brytanii, to jest naprawdę zbyt duży skut myślowy ze strony pana posła. Myślę, że poniżej pana posła możliwości intelektualno-politycznych. Pan doskonale wie, że Wielka Brytania miała przez kilkanaście lat ostatnich wielką debatę wewnętrzną na temat roli Królestwa Brytyjskiego w Unii Europejskiej. Była debata, jak ma to wyglądać i duża część społeczeństwa postulowała wyjście z Unii Europejskiej w polskim interesie zarówno geopolitycznym, jak i bezpieczeństwa jest pozostał w strukturach unijnych. W Polsce nikt nie prowadzi debaty na temat polexitu, także proszę tym Polaków nie straszyć, bo to trochę jak straszenie potworem z Loch Ness, którego po prostu nie ma.
A tą narrację Wielkiej Brytanii narzuciła partia rządząca. Tak samo jak mamy teraz to w naszym kraju.
Tak, Stefan Krajewski.
Powinniśmy jednak o tym rozmawiać, bo te pieniądze są potrzebne przedsiębiorcom, rolnikom, samorządom i jeśli rząd będzie łamał praworządność, te środki unijne powinny trafić bezpośrednio do samorządów, które niejednokrotnie udowodniły, że potrafią i pieniądze wydawać, rozwijać regiony. To byłoby takie, myślę, że
czy pan, panie pośle, sugeruje, że opozycyjni posłowie, którzy są również w Parlamencie Europejskim i kontaktują się z Komisją Europejską, mogą podjąć taką debatę z Komisją, żeby doprowadzić, by pieniądze nie trafiły do rządu, tylko bezpośrednio do samorządu?
Są takie mechanizmy w Unii Europejskiej, które pozwalają bezpośrednio dla samorządów przekazywać środki i to byłoby takim najlepszym wyjściem z sytuacji, żeby tych pieniędzy po prostu nie stracić, bo jako kraj członkowski nas na to nie stać, żeby dzisiaj jakikolwiek euro, jakiekolwiek eurocenty stracić w dobie i koronawirusa, ale tego, ile jest jeszcze przed nami do zrobienia, żeby doganiać te kraje, które się wcześniej rozwijały.
No bo mamy,
Tym bardziej, że Polska jest na dorobku cały czas. Także pieniądze są nam te potrzebne jak najszybciej, a zwlekanie, tak jak zwlekanie z publikowaniem ustawy covidowej pokazuje prawdziwą twarz polskiego rządu.
Bo to ostatnia siedmiolatka, czyli ostatni unijny budżet, w którym Polska będzie dostawała więcej niż wpłaca do budżetu Unii Europejskiej. Takie są przynajmniej ostatnie sugestie. Stąd wykorzystanie tych pieniędzy z tego ostatniego budżetu jest tak istotne. Będziemy do tematu wracali, będziemy się sprawie przyglądali i na zakończenie chciałbym wysłuchać panów opinii, czy rozwijająca się pandemia albo stabilizująca się pandemia oddala decyzję w sprawie lockdownu, czy no właśnie, to w którym miejscu jesteśmy, Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, no tutaj widzimy po krzywie zachorowań, że na razie ona się stabilizuje, to znaczy stabilizuje się o tyle, że no nie mamy przekraczanych tych kolejnych rekordów. No jakoś tam staramy się jako Polacy widać trzymać mocniej tą dyscyplinę naszą wewnętrzną i to przynosi efekty. Natomiast generalnie jest tak, że my zastrzegamy ciągle sobie prawo do tego, aby no pewne ograniczenia wzmacniać, luzować w zależności od tych liczby zakażeń. Na razie wygląda sytuacja dobrze. Ja mam nadzieję, że no będzie szła tylko ku lepszemu, bo przed nami wielkimi krokami idzie okres świąteczny, gdzie myślę, że wszyscy byśmy chcieli zobaczyć swoich bliskich, przyjaciół w tym okresie właśnie świąt. No i róbmy wszystko, aby tak się stało. Na razie sytuacja jest dobra.
Ale przepraszam, bo nadal funkcjonuje pan w strukturach Ministerstwa Cyfryzacji, które co prawda będzie się przekształcało, ale pytanie, czy nie powinniśmy jednak w dobie tak dużego zasięgu koronawirusa wprowadzić skuteczniejszej kontroli, jeśli chodzi o kwarantannę, jeśli chodzi o te osoby, które są zakażone i na przykład nie wprowadzić wzorem Korei Południowej, Chin czy innych państw obowiązkowego instalowania tej platformy kontrolującej zachowania covidowe po to, żeby wiedzieć dokładnie, kto choruje, kto nie choruje, bo coraz więcej napływa informacji, że niektóre osoby ukrywają fakt, że mają objawy albo są zakażone. Jak pan sądzi?
My stworzyliśmy w dość szybkim tempie dwie aplikacje, które mają wspierać nas w walce z pandemią. Pierwsza to jest aplikacja kwarantanna domowa, która jest obligatoryjna dla osób, które znajdują się na kwarantannie z powodu koronawirusa i ta aplikacja rzeczywiście kontroluje, czy dana osoba podana na kwarantannie jest w miejscu zamieszkania.
Ale już sąsiad nie wie, czy osoba obok ma kwarantannę, czy nie. To jest właśnie problem.
Natomiast jest też druga aplikacja, która jest, no pytanie, czy są, jak to jest z tymi sąsiadami i z tą wiedzą, no przede wszystkim służby mają wiedzieć, tak? I to jest jakieś najważniejsze i aplikacja domowa umożliwia, aplikacja kwarantanna domowa umożliwia przekazywanie tej wiedzy dla odpowiednich służb. Natomiast druga sprawa jest taka, że mamy też aplikację Protego Safe, która to aplikacja też zachęca do pobrania, właśnie śledzi jakby możliwość spotkania naszego z osobą, która także była zakażona i wówczas ewentualnie byśmy dostawali za pomocą połączenia Bluetooth informacje o tym na swoją aplikację, że spotkaliśmy się z telefonem osoby, która odbyła test kwarantanny, więc widocznie była zakażona koronawirusem. Natomiast to do obligatoryjności takich rozwiązań, ja jestem sceptyczny, panie redaktorze, rzeczywiście wiem, że w państwach azjatyckich takie aplikacje na przykład są obowiązkowe, natomiast no my w Polsce, tutaj w Europie mamy troszeczkę inne zasady funkcjonowania i raczej nie planujemy siłowego przymuszania obywateli do tego, żeby instalować jakiekolwiek aplikacje na ich smartfony, bo pan redaktor pewnie doskonale wie, że również w Polsce na pewno mielibyśmy duże wątpliwości społeczne co do takiego pomysłu i raczej tu jesteśmy sceptyczni.
Stefan Krajewski.
Widzimy, że to, co się wydarzyło wiosną tego roku, jednak pokazało, że Polacy odpowiedzialnie podchodzili do pandemii, do tych obostrzeń, które się pojawiały. Później wszystko, co złe, wydarzyło się w kampanii prezydenckiej, bo politycy, no, ci, którzy chcieli wygrać te wybory, przekonywali, że już pandemia się kończy, że już nie ma problemu. No później zaczął się rok szkolny, kiedy mówiliśmy, że dzieci powinny jeszcze 2 tygodnie zostać w domu po tych powrotach z kolonii, z wakacji. No rząd nas nie słuchał. Dzisiaj wiadomo, że rządu nie stać nas jako Polaków wszystkich na taki kolejny lockdown. Jest wiele obostrzeń wprowadzonych, są nowe zakazy wprowadzone. No, jest dużo osób, które zostały pozbawione wsparcia i o tym też na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy rozmawiać, bo wiadomo, że tarcza nie dotknęła wszystkich. Nie są takie grupy zawodowe, które czekają ciągle na wsparcie i takiego wsparcia nie otrzymały. No ale też wprowadzanie jakichś dodatkowych aplikacji, dodatkowych takich, no trzeba powiedzieć, aplikacji śledzących, myślę, że nie będzie się cieszyło dużym uznaniem wśród
społeczeństwa. Z pewnością
społeczeństwa,
nie, ale system ochrony zdrowia, cała służba epidemiologiczna przy tej liczbie przypadków nie jest w stanie wyśledzić kontaktów, a bez śledzenia kontaktów nie uda się zapanować nad pandemią. No taka jest prawda,
no
taka
tutaj
jest rzeczywistość.
Odpowiedzialność wszystkich musi być i te wszystkie działania antymaseczkowe, antycovidowe, no one też powinny być w jakiś sposób rozliczone, bo
zakazane,
nie może być
tak
że osoby, ale nie osoby, które zajmują naprawdę wysokie stanowiska w kraju, czy z wyboru, czy piastując różne funkcje, mówią, że nie ma zagrożenia, nie nośmy maseczek, to jest niepotrzebne. I takie przekazy słyszeliśmy, tak? W mediach były różne
rozumiem,
nagrania, które działały. No, dziękuję. Mam nadzieję, że skończyliśmy i będzie tylko lepiej.
I jeszcze Paweł Krutul.
Panie dyrektorze, drogi państwo, lockdown w naszym kraju, nie wiem, obawiam się, że nasza gospodarka, mali przedsiębiorcy mogą tego nie wytrzymać. Wskazują na to choćby protesty branży gastronomicznej, siłowni, gdzie ludzie mają pobrane kredyty, leasingi, pracowników na etacie. I uważam, bez realnego wsparcia ta branża nie wytrzyma. Jeżeli chodzi o aplikacje, dołączę się do głosu tutaj swego przedmówcy. Nie wiem, czy wszyscy by chcieli posiadać taką aplikację. Ja wiem jedno, że w gminach sąsiadujących z Białorusią my nie mamy zasięgu polskich linii komórkowych. Co tutaj pan minister zrobił, odpowiedzialny za cyfryzację? Ja wiem, że się wsławił w tym, że proponował stawianie masztów, ale to chodziło o flagi, a nie o zasięgi w województwie podlaskim. I takie wdrażanie aplikacji nie wszyscy ją otrzymają. Polska to nie tylko centralna Polska, zachodnia Polska, ale też Polska wschodnia, granicząca z Białorusią. Tam mamy problemy z zasięgiem linii komórkowych w naszym kraju. Proszę tutaj przede wszystkim się wykazać jako minister tej ziemi, minister z Podlasia.
Ale to już sieci komórkowe powinny odpowiednio zareagować.
Ale ministerstwo chyba ma na to większy wpływ niż my jako szeregowi posłowie, pisząc tylko i wyłącznie interpelacje.
Dobrze.
A z nacisku z rządu polskiego
to zapytamy pana ministra, czy ewentualnie wesprze tego typu działania, by wzmocnić sieci komórkowe na wschodniej granicy, by to, co jest u naszych sąsiadów, nie przebijało naszych sieci komórkowych.
Panie rektorze, ale to się naturalnie dzieje. Sieć szerokopasmowa jest rozwijana również i u nas na województwie podlaskim, również sieć, jeśli chodzi o zasięg telefonii komórkowej, jest również szybko rozwijany. To jest proces, który trwa i to nie jest proces na parę miesięcy, kilka lat. Oczywiście, że tak, panie pośle. Natomiast na przykład też warto mówić chociażby o informatyzacji naszych szkół. No w tym roku praktycznie dotknęliśmy...
Nie wprowadzajmy...
Mówimy o liniach komórkowych,
rozumiem.
Nie mają zasięgu.
Dlatego, że dzięki naszemu rządowi mamy rewolucję w szkołach, które będą miały szybki internet i dobry sprzęt. Także też warto o tym mówić, a nie tylko słuchać...
To będzie temat na osobny program. Obiecuję, że się zajmiemy tą sprawą. Na razie dziękuję panom bardzo za udział w programie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł PiS Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję bardzo.
PSL Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi.
Oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i zdrówka również życzę.
Także wzajemnie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Lech Pilarski, do usłyszenia.